Samorządowy Piątek, Radia Gdańsk.
10 minut po godzinie 9. Dzień dobry ze studia w Słupsku. Przemek Woś, kłaniam się bardzo nisko. Nasi goście dziś w Samorządowym Piątku. Danuta Wawrowska, radna Sejmiku Województwa Pomorskiego, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora.
Sebastian Iżykowski, radny bezpartyjny. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
I kandydat, jak donoszą wywiórki i jaskółki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do sejmików w nadchodzących wyborach, Krzysztof Sławski.
Witam serdecznie. Jeszcze lista nie zatwierdzona, więc zaczekajmy. Nie śpieszmy się.
Jeszcze mogą skreślić, czy nie?
Dopóki nie jest rejestracja, zawsze się może
Żarty. Ale Bytów i Słupsk reprezentuje, tak? Czy z Bytowa, czy ze Słupska będziesz, będzie startował kandydat?
To jest ten sam okręg wyborczy.
A no właśnie, no pewnie. Jasne, że tak, chciałem złapać na jakieś nieścisłości, ale się nie udało. No dobra, pożartowaliśmy, teraz poważne sprawy. Ustawa metropolitalna, przynajmniej projekt, trafił do Sejmu. Samorządowcy z Pomorza przekazali Pomorskiemu Zespołowi Parlamentarnemu projekt tego dokumentu. Dyskusja na ten temat, czy Pomorze w ogóle potrzebuje ustawy metropolitalnej, trwa od lat. W poprzedniej kadencji Sejmu nie udało się jej przegłosować, złożyć i doprowadzić do skutecznego finału. W państwa opinii Pomorze potrzebuje tej ustawy, bo argument jest prosty. To są dodatkowe pieniądze dla Pomorza. Niektórzy mówią 200, inni mówią 250, jeszcze inni 300 milionów złotych rocznie więcej dla samorządów z Pomorza. Danuta Wawrowska.
Ja mam mieszane uczucia. Przejmowaliśmy jako sejmik uchwałę popierającą tę ustawę jeszcze w Sejmu poprzedniej kadencji. Wstrzymałam się od głosu. Dlaczego? Dlatego, że ustawa metropolitalna jakby dzieli region. Dzieli region na lepszych i na gorszych. Te pieniądze, o których pan redaktor był uprzejmy powiedzieć, 200 czy 250 tysięcy.
Milionów. On,
milionów, przepraszam, ja zawsze mam ten problem.
O 250 tysięcy myślę, że nikt kopii nie proszył.
To są pieniądze, które pójdą na rozwój tego regionu objętego ustawą metropolitalną. Słupska w nim nie ma. A zatem jako przedstawicielka z tego regionu miałam wątpliwości, zwłaszcza, że przepisy są niejasne, ponieważ tak naprawdę w przypadku, gdyby faktycznie powstał ten region metropolitalny, no to nie bardzo będzie wiadomo, kto będzie miał jakie kompetencje. Są Zarząd Województwa Pomorskiego, marszałek ma swoje kompetencje, wojewoda ma kompetencje i każdy z samorządowców ma kompetencje i nie jest w ustawie powiedziane wprost i w sposób jasny, kto ma tą metropolią zarządzać.
Czyli, a może to będzie precyzować ta właśnie ustawa?
No właśnie, z tego co wiem, nie ma tam takich zapisów. W związku z tym to są według mnie bardzo mało precyzyjne przepisy, a dla Słupska według moim zdaniem nie jest to korzystne.
Sebastian Iżykowski, pan się z tymi argumentami zgadza? Czy może jest tak, że skoro będzie ustawa metropolitalna, zakładamy, że może, że będzie, to te pieniądze się dodatkowe pojawią, w związku z tym inne środki, które były dzielone, będą też inaczej wtedy dzielone na poszczególne części regionu, między innymi te, które częścią metropolii nie są.
Znaczy, wydaje mi się, że istnieje niebezpieczeństwo, że te pieniądze jednak będą skupione wokół aglomeracji trójmiejskiej. No jest to jednak naturalny środek ciążenia w naszym województwie i my reprezentując okręg z ziemi słupskiej, tej części zachodniej Pomorza, no zawsze zwracaliśmy na to uwagę, na pewne dysproporcje, które się wytwarzały w ramach tworzenia czy budżetu, czy ewentualnie inwestycji. Oczywiście no, na pewno pan marszałek, mówię, zarząd województwa będzie próbował te nasze tutaj pewnie obalać, mówiąc o tym, pokazując wskaźniki chociażby środków europejskich per capita, które pojawiły się na mieszkańców danego regionu. No ale trzeba też wziąć pod uwagę, z jakiego my poziomu startujemy, porównując się na przykład z Trójmiastem. Więc te inwestycje, które są czynione w tą część województwa, no teoretycznie powinny być przez wiele, wiele lat, że tak powiem, dużo wyższe, tak jak jest to w Unii Europejskiej, że te biedniejsze regiony muszą być w sposób mocniejszy dofinansowane. Oczywiście ta ustawa dotycząca metropolii ma swoje plusy. dotyczące na przykład koordynacji działań pomiędzy poszczególnymi poziomami samorządów. I to jest na pewno bardzo cenne. I tutaj te pieniądze, o których mówimy, 200 czy 250 milionów, mogłyby tą koordynację wspomóc. To jest kwestia na przykład ujednolicenia transportu.
To
jest
tak,
kwestia...
ale to dotyczy tylko i wyłącznie, przepraszam, że tutaj panu wejdę w słowo, obszaru objętego ustawą metropolitalną. Natomiast nasz subregion słupski nie wchodzi do tego obszaru.
No to właśnie do tego zmierzam. Właśnie do tego zmierzam, że ta koordynacja nastąpi pewnie bardziej, zdecydowanie mocniej w tych powiatach, w okolicach Trójmiasta. I czego na przykład przykładem jest chociażby teraz kwestia bypassu kartuskiego i tym, czym się zajmowaliśmy ostatnio na komisjach sejmikowych i na
to wyjaśnijmy, to linia kolejowa.
Tu chodzi tak naprawdę o przebudowę linii, która zmierza, że tak powiem, z Trójmiasta właśnie do Kartus i ma tutaj poprawić komunikację. A dla nas na przykład dużo ważniejszym elementem jest linia kolejowa pomiędzy Słupskiem a Miastkiem. I to, co dzieje się
na tamtej... została już zmodernizowana. Tam są rzeczywiście wątpliwości i pretensje części pasażerów co do częstotliwości tych pociągów i szynobusów. No ale to rozumiem jest do poprawienia, bo dopóki dyskusja trwa, to pewnie wiele można zmienić. Krzysztof Sławski, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość było przeciwne temu, żeby ta ustawa w ogóle wchodziła w życie? Bo nawet tutaj mamy wpis posła Piotra Adamowicza, który napisał, że posłowie nie biorą udziału w Prawa i Sprawiedliwości w procedowaniu i jakby nie identyfikują się z tym projektem. Dlaczego?
Nie będę wypowiadał się za posłów, bo to każdy z nich podejmował osobiście decyzję, natomiast przyjrzałem się ustawie i zapisom...
To na razie jest projekt.
Projekt ustawy i zapisom też opiniowaniu. Ten projekt został opiniowany przez różne gremia i te wątpliwości, które ja mam, podzielam oczywiście, tak jak radna tutaj i pan radny mówili, że ziemia słupska zostanie, może nie wykluczona, ale nie zostanie objęta w tym obszarze, ponieważ zgodnie z projektem on bazuje na obecnym obszarze metropolitalnym, czyli Gdańsk, Gdynia, Sopot, gdzie jest 59 samorządów. Natomiast z samorządów z regionu słupskiego tam nie ma. I obawa, że te 200 milionów, notabene to nie jest jakaś ogromna kwota, bo ja przypomnę, że budżet województwa to jest ponad 2 miliardy, więc to jest 10% budżetu województwa pomorskiego.
No ale mieć, a nie mieć?
Zgadza się. Natomiast problem tkwi w szczegółach. Ja może przeczytam artykuł pierwszy. Związek Metropolitalny jest zrzeszeniem gmin i powiatów województwa pomorskiego charakteryzujących się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanistycznych położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym. Czyli to jest ustawa zrobiona typowo pod obszar...
metropolia trójmiejska, a to może pozostałe samorządy powinny jakieś własne związki tworzyć i porozumienia dotyczące współpracy i możliwości pozyskiwania pieniędzy. Może to jest jakiś problem. Może nie ma sensu się czepiać do tego, że ktoś chce coś zrobić. Po prostu może to robić własny projekt.
No to nie jest tak łatwo zrobić pierwszy ustawę, projekt ustawy metropolitalnej. Twórcy bazują właśnie na tym obszarze, który już teraz istnieje. Dlaczego też szczegóły są ważne w tej całej materii? Bo zastrzeżenia co do zgodności ma Regionalna Izba Obrachunkowa. Ja przeczytam kilka dosłownie dwa zdania, które mówi: w ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach koncepcja tworzenia kolejnych związków metropolitalnych bez przeprowadzenia w Polsce reformy samorządowej jest koncepcją nieracjonalną i wadliwą.
Nawet w 2017 roku ta metropolia powstała zagłębiowska.
Tak, no i dlatego zaczekajmy, przeanalizujmy, co poszło nie tak, co się udało zrobić i czy warto wchodzić w te same buty i popełniać te same błędy. Ja nie mówię nie, tylko zróbmy to od A do Z. Przyjrzyjmy się, jak to funkcjonuje w innym regionie i dopiero później ustalmy, co zrobić w naszym województwie. Ja mam przed sobą... Mam też takie obawy, bo jeżeli mówimy o Słupsku, czy mówimy o Gdańsku, Sopocie, to tam jest prezydent, który za coś odpowiada. I jeżeli coś się nie uda, wiadomo, winny jest prezydent. Natomiast w tym obszarze winnych brak. Bo podam przykład, słynny historia systemu MEVO. Rower elektryczny. Ja tutaj, pan redaktor, jesteśmy w radiu, co prawda, ale przekażę tutaj koleżankom.
Ale ja znam tę historię. To rowery, co do tego, że z MEVO były problemy, nie musi pan mnie przekonywać i pewnie nikogo.
Ale ja zrobię... Zrobiono wielkie show, mamy MEVO, prezydent Sopotu, Gdańska, Gdyni, pan marszałek jechali z Sopotu rowerem elektrycznym. Po kilkunastu miesiącach projekt upadł. I kto jest odpowiedzialny? Do dzisiaj brakuje takiej informacji. Więc... Ja jestem za, ale to musi być jednak zrobione dla większości regionu. I też to musi być zrobione z głową, żeby nie powielać błędów.
Doprecyzujmy, obszar metropolitalny to w tym projekcie to jest 61 samorządów, nie 48 czy 41.
Nie, 59
bazuje. No, mam informację z wczoraj, że 61, ale to już jakby rzecz zupełnie...
Ale to pan redaktor ma informację, że został tym projektem objęty również spoza naszego województwa, Elbląg. Miejscowość Elbląg i gminy, tak, które są terytorialnie bliżej, położone, po tak, bliżej Trójmiasta.
No dobrze. To mam jeszcze, przepraszam, tak jeszcze wejdę w słowo, ale mam takie, no niestety, ta ustawa powoduje, że w głowie zapalają mi się wszystkie możliwe czerwone lampki, jeżeli chodzi o podział administracyjny, który został, że tak powiem, utworzony w ramach reformy administracyjnej.
Ale pan ma wątpliwości, czy on jest docelowy?
Nie, bo pokazuje, że jakby sieć powiązań gospodarczych, sieć powiązań, że tak powiem, pomiędzy samorządami jest zupełnie inna niż ta, która wynika z geografii administracyjnej. Zupełnie inna.
Czyli
bo
podział sobie, mamy Elbląg, związki,
mamy Gdańsk, mamy Trójmiasto, tak? A tak naprawdę Słupsk, Bytów, Człuchów, Chojnice, Kościerzyna, tak powiem, no ciążą zupełnie w innym kierunku.
No ja mam wrażenie, że Bytów bardzo ciąży do Trójmiasta. Mylę się? Krzysztof Sławski jest bliżej tej historii.
My ciążymy do Gdańska, tylko problem polega na komunikacji. Jeżeli mamy w ciągu dnia dwa lub trzy połączenia autobusowe, nie ma połączenia kolejowego, no to coś jest nie tak. Jeżeli mamy problem z wie pan, ja 20 lat temu jechałem do Gdańska 1,5 godziny z Bytowa. W tej chwili 2 godziny?
Ja samochodów jest więcej. Co to dużo kryć.
Czyli tej integracji województwa jednak troszeczkę brakuje. I to wychodzi z badań, które za chwilę podam.
A ktoś może odbić piłeczkę, że pana formacja rządziła ostatnie 8 lat, mogła coś zrobić z tą komunikacją kolejową, ale myślę, że tutaj współpraca jest bardziej potrzebna niż przerzucanie się winą. Zostawmy to. W tym roku, proszę państwa, 25 lat świętujemy nowego podziału administracyjnego i województwa pomorskiego. Co się udało w województwie na tak, a co trzeba poprawić, Danuta Wawrowska?
Ja myślę, że tu należy zapytać tych samorządów, którzy mają...
Ale pani ma ocenę jako radna sejmiku.
Doświadczenie, tak. Ja mogę powiedzieć o tych latach, w których byłam radną, czyli przez 5 lat.
Co pani zdaniem jest sukcesem tego województwa w tym ćwierćwieczu już?
Były przeprowadzane badania właśnie z okazji tego jubileuszu i mieszkańcy województwa pomorskiego są w pierwszej trójce mieszkańców w Polsce, którzy są po pierwsze zadowoleni z miejsca, w którym żyją, po drugie chcą mieszkać, nie chcą się przeprowadzać, po trzecie jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju ułatwienia, jak to mówią, do życia, to mieszkańcy są również zadowoleni. I nie mówię tylko o mieszkańcach Trójmiasta. Ja nie mam w tej chwili szczegółowych, przed oczyma szczegółowych badań, ale również z tego, co pamiętam, około 80% mieszkańców Słupska jest zadowolonych z mieszkania w miejscu, w którym jest, chodzi o region, i 87% mieszkańców gminy. Więc myślę, że władze samorządowe poradziły sobie. Poradziły sobie w tym sensie, że mieszkańcy są zadowoleni i nie chcą wyjeżdżać, czyli nie migrują. Ta migracja w ostatnim czasie zmniejszyła się. Wiadomą rzeczą jest, że jeśli chodzi o ludność, ona się zmniejsza, ale zmniejsza się dlatego, że jest zmniejszenie generalnie przyrostu naturalnego. Natomiast jeśli chodzi o osiedlanie się w naszym regionie, zajmujemy pierwsze miejsce w Polsce i to wynika z tych badań, na które się powołuję. Tak, to są badania przeprowadzone przez, tutaj kolega mi podpowie, zlecone przez Samorząd Województwa Pomorskiego.
Przez Zarząd Województwa, tak.
Zarząd Województwa Pomorskiego, tak, i to są, nie pamiętam, kto wykonywał te badania.
A w każdym razie te badania są,
ale są, ostatnie badania były nam przedstawiane
zadowoleni z życia na Pomorzu?
Generalnie jesteśmy zadowoleni z życia na Pomorzu. Ja mogę powiedzieć o naszym subregionie, co tutaj się zmieniło. I tutaj akurat mam ściągę, dlatego że zmieniło się tak dużo, że nie byłabym w stanie zapamiętać. Środki z Unii Europejskiej pozyskane w latach 2014-2020, to jest w samym miasto Słupsk 666 milionów, powiat słupski 858 milionów, mówię o tych regionach, które są mi bardzo bliskie, zainwestowaliśmy w energetykę odnawialną, w różnorodność biologiczną.
No to są wysokie kwoty, ale w państwa opinii to w stopniu znacznym poprawiło jakość życia?
Sądzę, że tak, bo świadczą o tym właśnie te badania, które były przeprowadzone.
Sebastian Niżykowski.
To rzeczywiście tak. Znaczy na pewno ogromnym sukcesem naszego województwa jest wysoki stopień absorpcji środków unijnych. I to jest rzeczywiście fakt niezaprzeczalny. I tu że tak powiem, w porównaniu z innymi województwami wypadamy niezwykle dobrze. Poza tym nasze inwestycje w większości wypadków jednak się kończą bardzo pozytywnie i służą mieszkańcom. Ale ja bym chciał się odnieść do sfery, z którą ja jestem osobiście związany.
Służba zdrowia.
Tak, czyli z ochroną zdrowia. I tutaj muszę powiedzieć, że naprawdę na tle innych województw działania podjęte przez województwo okazały się niezwykle trafne, czyli przekształcenie większości podmiotów spółki prawa handlowego. Byliśmy na początku jako strona społeczna temu przeciwni, jeszcze w czasach że tak powiem, kiedy to się działo, czyli powiedzmy rok 2015-2014, bo obawialiśmy się, że przeważy, że tak powiem, kwestie ekonomii. Ale,
okay, ale o służbie zdrowia jeszcze mam dla Państwa tak. Zarezerwowany osobny blok pytań, także spokojnie. I służba zdrowia na tak.
Służba zdrowia na tak, przekształcenie na tak, mówię, i przede wszystkim ale to może w tej drugiej części powiem rzeczywiście o ochronie zdrowia.
Uwaga, zwłaszcza do czasu oczekiwania na SOR-ach, to jest całe mnóstwo. Gdybyśmy mieli się zajmować każdą sprawą, to powiem Państwu, że właściwie nie wychodzilibyśmy ze szpitali z mikrofonem.
To jest bardzo skomplikowane.
No niełatwe. Krzysztof Sławski, co się udało Pana zdaniem?
Do opowiedzenia.
Po pierwsze zacznijmy od początku, kiedy powstało województwo pomorskie.
No 99, 1 stycznia.
Złożyło z czterech województw. Więc to nie było łatwe zadanie. Województwo słupskie, Chojnice z Bydgoskiego.
Tak. Gdańskie i kawałek Elbląskiego.
Więc zadanie władz nie było łatwe, żeby to te środowiska, cztery różne środowiska skupić w jednym podmiocie samorządowym.
Scalić. To się udało, czy nie?
Udało się, to wychodzi z badań, udało się, ale nie do końca, tak? Jesteśmy dumni, 78% pod kierownictwem profesora Cezarego Brak-Prądzyńskiego były badania robione.
Bytowiaka zresztą.
Zresztą Bytowiaka. 78% Pomorzan jest dumnych i raczej dumnych
identyfikuje się
z tym województwem. I to się częściowo udało. Natomiast
to są właśnie te badania, o których mówię.
Okay.
Natomiast też wychodzi z badań, że tak jak w Słupsku, tak, jesteśmy zadowoleni, ale jest to ale. Nie do końca ta aglomeracja trójmiejska sprzyja. Milion dwa wydane w Słupsku, naprawdę to widać w regionie słupskim. Natomiast milion dwa w Gdańsku to właściwie kropla w morzu potrzeb. Co się udało? Ja patrzę z perspektywy tutaj ziemi słupskiej, dokończenie szpitala. Jeżeli mówię o takich twardych.
A to rzeczywiście jest duży sukces, bo tam wydawało się, że ta budowa się nigdy nie skończy i nie ma prawa się skończyć, nie ma prawa się udać.
I jako mieszkańc tego regionu cieszę się, że to się udało, bo rzeczywiście było dużo wątpliwości, dużo zastrzeżeń.
Już zapomnieliśmy, kiedy to było, prawie 15 lat temu.
Tak, województwo jest jednym z najlepiej rozwijających się, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość, dynamikę. Natomiast, i to wychodzi też z badań, jesteśmy po prostu pracowici. Pomorzanie są pracowici, są otwarci na różne środowiska, mają otwartą głowę i to się przekłada, tak, na sukces naszego Pomorza, ale też mówimy na przykład o 25-leciu. Gdybyśmy się zapytali mieszkańców Słupska, z czym ci kojarzy Sejmik Województwa Pomorskiego, to obawiam się, że niewiele osób by odpowiedziało.
Nie wiedzą, po co jest, jakie ma kompetencje i o czym decyduje.
Dokładnie tak.
Czyli to jest duża praca edukacyjna do wykonania.
Duża praca edukacyjna i to jest tak kamyczek może do Urzędu Marszałkowskiego, bo co roku wydaje Urząd Marszałkowski kilka milionów złotych na promocję siebie. I to jakoś w tym roku jest 4,5 miliona.
Ale za mało wydaje, czy źle wydaje?
4,5 miliona. No jeżeli mówimy, że jeżeli Słupszczanie...
Może za mało wydaje.
Jeżeli Słupszczanie... może nieodpowiednia.
No właśnie, to moje pytanie.
No panie redaktorze, no ostatnia historia... Mamy promocję regionu pomorskiego, Pomorze. Jest człowiek, rysunek. Człowiek leży na plaży, otoczony parawanami, tak? I to marszałek promuje. Wszyscy się śmieją z parawanów, a myśmy zrobili sztampową reklamę województwa pomorskiego. Człowiek z parawanem. No, czy to jest...
A pan nosi parawany na plażę?
Nie.
No to jest pan w mniejszości, mam wrażenie.
Ja też nie.
Pani też nie? To ja czasami zabieram. Dobrze. Danuta Wawrowska, Koalicja Obywatelska, Sebastian Niżykowski, radny bezpartyjny i Krzysztof Sławski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości w nadchodzących wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego. Do dyskusji w studiu w Słupsku wrócimy za chwilę.
Samorządowy Piątek, Radia Gdańsk. Samorządowy Piątek, Radia Gdańsk.
Wszyscy krzyczą. Dzień dobry, jeszcze raz jeszcze. Danuta Wawrowska, Koalicja Obywatelska, Sebastian Niżykowski, bezpartyjny i Krzysztof Sławski, kandydat do Sejmiku Województwa Pomorskiego z Prawa i Sprawiedliwości. To już wiemy mniej więcej, co się udało, a co można by poprawić? Nie chcę mówić, że się nie udało, ale co można by poprawić w tym 25-leciu, tym razem Krzysztof Sławski?
Na pewno słaba infrastruktura drogowa, jeżeli chodzi o na przykład o obrzeża województwa pomorskiego, jeżeli mówimy o tej. Dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości mamy dokończoną trasę kaszubską. No już nie dokończona, ale już bardzo daleko zaawansowana projekt. I ze Słupska można jakoś dojechać do Gdańska w odpowiednim czasie. Ale jeżeli popatrzymy na Człuchów, Miastko, Bytów, to transport na przykład jest totalnie wykluczeniem społecznym dla nas. Zrobiono autostrady. Chwała. Bardzo dobrze, że jest autostrada, która łączy Gdańsk, Pomorze z Warszawą i z południem Polski. Natomiast drogi dojazdowe, no to już jest bolączka.
Ale podrzucę jeden przykład. Był program Kolej Plus. Była też szansa, żeby zrobić linię 212 z Korzybia do Bytowa i dalej do Lipusza i do Kościerzyny. I samorządy lokalne się wystraszyły, że nie udźwigną ciężaru wkładu własnego.
Uczestniczyłem w tej konferencji i ja byłem za, jako jeden z nielicznych, żeby ta trasa była.
Ale prawda jest taka, że samorządy się lokalne wystraszyły. No po prostu obawiały się, że nie udźwigną kosztów wkładu własnego.
Tak, ale to jest jeden z elementów. Tak, natomiast proszę zobaczyć, co robimy, jeżeli chodzi o drogownictwo. Jest Kościerzyna Gdańsk, jest droga krajowa. W Żukowie, newralgiczne miasto.
Będzie obwodnica Żukowa.
Na szczęście dzięki rządowi Prawa i Sprawiedliwości. Newralgiczne rondo, gdzie jeżeli protestujący chcą zablokować pół województwa, to jadą do Żukowa i zablokują drogę pół naszego regionu. I zamiast wykonać alternatywną drogę, wyremontować drogę z Kościerzyny przez Kolbudy, to tam jest ser szwajcarski. Ja jechałem kilka dni temu, to musiałem uważać, żeby nie zgubić koła. Dlaczego nie robimy takiej alternatywy?
Z tymi drogami to jest tak, że ważne kto buduje, ale jeszcze ważniejsze kto otwiera. Danuta Wawrowska.
Ja tutaj z panem się pozwolę nie zgodzić do końca, dlatego że pan chwali się zadaniami rządowymi, a nie zadaniami samorządowymi. Nie mówi pan o tym, czego nie zrobił samorząd, tylko co zrobił rząd. Więc
kampania wyborcza jest w pełni. Danuta Wawrowska.
Rządu pokazuje, co samorząd.
Ja mówię, co nam się nie udało. Nie udało nam się, i tutaj jakby zgadzam się z panem w kwestii infrastruktury drogowej i kolejowej, czyli nie udało nam się usprawnić i wszystkich połączeń, bo nadal jesteśmy wykluczeni komunikacyjnie i gdyby był tu mój kolega Barzowski, to my zawsze jednym głosem mówimy, że Bytów i Słupsk jesteśmy.
Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość jednym głosem?
Tak, oczywiście, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, zawsze w sejmiku mówiliśmy, tu kolega kiwa głową, jednym głosem, dlatego że po drogach jeździmy wszyscy, a nie tylko i nie mamy szyldu partyjnego, to jest nasze, jakby nasz wspólny interes. Z zadaniami rządowymi jest inwestycja w kolej, również regionalną. Mówię tutaj o drodze, przepraszam, o linii 405, o której pan był uprzejmy przed chwilą wspomnieć, a także
o... Tylko z tą 405 to jest bardziej problem chyba taboru niż linii, bo linia jest pięknie wyremontowana za 200 milionów złotych. Tam jest kłopot
ale
z taborem.
Ale nie jest elektryfikowana. Mhm. Tutaj chodzi o tą elektryfikację. Tabor to jest też...
Ale jest sens, pani zdaniem, to w ogóle elektryfikować, bo przecież wchodzą nowe rodzaje napędów, lokomotywy wodorowe i czy jest sens inwestycji w tak drogi sprzęt jak elektryfikacja linii?
Trudno mi powiedzieć, ja nie jestem tutaj ekspertką, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że mieszkańcy muszą mieć sprawne połączenia.
Zgoda, pełna.
Zadaniem marszałka jest kontraktowanie przewozów. I tak naprawdę marszałek zrobił bardzo dużo, żeby usprawnić te przewozy, bo pomaga PLK, kupując również tabor, a nie jest to zadanie marszałka. W związku z tym uważam, że tu jest niestety ten problem, którego do tej pory nie rozwiązaliśmy. Bo cały czas mieszkańcy ostatnio byliśmy wspólnie na proteście.
Bo część mieszkańców mówi, to może w końcu powinniśmy mieć własne przewozy pomorskie i zajmować się tym tutaj w skali województwa, żeby te szynobusy były na przykład województwa pomorskiego.
Być może tak, ale to wymaga uregulowania ustawowego.
Ale taka propozycja była. Taka propozycja była i rzeczywiście województwo chciało czy wykupić, mówię, PLK, czy część tej spółki.
No Polregio, zdaje się, tak?
Wtedy to jeszcze...
Polregio, teraz
już jest to Polregio, tak. Ale niestety no nie było na to zgody, że tak powiem, władz centralnych. No mamy świadomość tego, że jednak organizacja przewozów kolejowych na terenie aglomeracji trójmiejskiej, tam, gdzie samorząd rzeczywiście zainwestował pieniądze i wybudował nawet, że tak powiem, linie
to
kolejowe.
To jedyny odcinek zbudowany dokładnie, po 89 roku. To
tak,
jest pomorskie.
Pokazuje właśnie, że samorząd... Po pierwsze, że jest do tego przygotowany, że tak powiem, logistycznie. Dwa, że jest przygotowany do tego merytorycznie. I trzy, że rozumie potrzeby mieszkańców.
Ale też były środki z Unii Europejskiej na ten cel przeznaczone, także można było z nich skorzystać.
No dobrze, ale dzisiaj mamy sytuację, gdzie w Bytowie jest piękny dworzec kolejowy wyremontowany i nie odjeżdżają z niego pociągi. Ja nie chcę teraz drążyć, dlaczego tak się stało. Pewnie elementów, które się na to składają, jest wiele. Ale co się w Państwa opinii musi stać, żeby Bytów nie był przystankiem końcowym na drodze kolejowej do Gdańska, do Trójmiasta, a węzłem transportowym, który może połączyć Bytów nie tylko ze Słupskiem, Ustką, ale na przykład Poznaniem czy Trójmiastem, Krzysztof Sławski?
No to jest problematyczna sprawa, ponieważ jeżeli zobaczymy Bytów połączenie tylko z Lipuszem i z Lipusza można dochodzić dalej
do
Kościerzyny i do Gdańska, to jednak przy obecnym czasie, ja sprawdzałem, to ma być ponad 2 godziny. Przejazd z Bytowa...
Po modernizacji linii?
Tak, po modernizacji linii.
Wydaje mi się, to przesadzony czas troszeczkę.
Około 2 godzin. I jeszcze trzeba przebudować węzeł w Lipuszu.
W Lipuszu, bo tam jest tak, odwrotny kierunek jazdy. Tak.
Więc to jest naprawdę... Tu jest potrzeba połączenia gminy, powiatu, województwa i środków krajowych.
No dobrze, ale ja pamiętam też obawy, kiedy uruchamiano te połączenie PKM-owskie z Kartuzami. Też były obawy, czy będą potoki podróżne, a dzisiaj okazuje się, że trzeba kupować większe szynobusy.
Ja jestem z całym sercem za tą trasę.
To coś trzeba zrobić w tym
Panie
kierunku.
Panie redaktorze, tak się składa, że z czwórki, która tutaj siedzi, to chyba jedyny ja jeździłem tymi pociągami do Lipusza. Mieszkałem zresztą przy linii kolejowej w miejscowości Ugorz, więc znam doskonale tą trasę. Jestem całym sercem. Natomiast jeżeli nie będzie gminy, powiatu, województwa i środków krajowych, to się nie uda zrobić. Kilkanaście lat temu remont, modernizacja tego szlaku, to był koszt 70 milionów złotych. W tej chwili wstępne szacunki mówią około 250 milionach.
To niektórzy zwracają uwagę, że to jest tak zwane studium niewykonalności, że tak się szacuje te kwoty, żeby tego nie zrobić.
To pan redaktor, ja tego nie powiedziałem. Natomiast
ja mówię tylko, jakie są opinie.
Jeżeli trzy szczeble samorządu nie dojdą do porozumienia z budżetem i z rządem, to się nie da zrobić. To jest za duża inwestycja i dla gminy, i dla powiatu, i dla samorządu.
A tu pełna zgoda, że rzeczywiście za duża. Danuta Wawrowska.
Ja uważam, że akurat tu się zgodzę z panem, że musi być porozumienie. Musi być porozumienie na szczeblu różnych samorządów i przede wszystkim musi być wola, chyba wola polityczna. Tak mi się wydaje. Bo jeżeli nie będzie woli politycznej, żeby zainwestować w tę infrastrukturę, to po prostu inwestycja nie będzie realizowana.
Ostatnio senator Anna Górska zorganizowała takie spotkanie, chyba była współorganizatorem, nie chcę nikomu umniejszać tej roli, z resortem infrastruktury i tam pojawiły się jakieś deklaracje przede wszystkim o sprawdzeniu tego studium wykonalności, o sprawdzeniu tego, czy jakie tam mogą być w ogóle potoki podróżnych. Sebastian Niżykowski, ja w tej kwestii jeszcze ostatnie zdanie.
Mam jeszcze takie jedno spojrzenie, może niezbyt odkrywcze, ale my ciągle tkwimy jednak w tym układzie komunikacyjnym, który wynika z naszej historii, z tych podziałów pozaborowych. To jest mimo wszystko jednak jeszcze nadal, że tak powiem...
Tutaj to te linie kolejowe są dużo uboższe
zdecydowanie tak, ale dotyczy to też połączeń drogowych. I tutaj szczególnie widać to w tym kierunku północ-południe. Drogi jakby w kierunku do Gdańska, do Szczecina, to jest jakby wschód-zachód, zupełnie naturalna jakby komunikacja. Mówię, ale brakuje nam tej właśnie komunikacji z północy na północ. Czyli brakuje na przykład nam drogi Słupsk, krajowej, podkreślam, to już nie wojewódzkiej, tylko krajowej. Słupsk, Bytów, Chojnice, Gdynia. No, Bydgoszcz.
Taki postulat się pojawił, ale zdaje się, to jest dopiero pieśń przyszłości. Dobrze, porozmawiamy o służbie zdrowia. Sebastian Niżykowski mówił o tym, że były duże obawy, kiedy się szpitale przekształcały w spółki. Teraz pan się tych obaw już wyzbył?
Zdecydowanie
to
tak.
To zdało egzamin?
Zdecydowanie tak. No, czego najlepszym przykładem jest chociażby ostatnie sprawozdanie z budżetów naszych podmiotów leczniczych, gdzie zdecydowana większość z nich zanotowała wynik dodatni. Pamiętamy przecież historię, kiedy zarząd województwa no, musiał, że tak powiem, ratować szpital. Był przykładem jest chociażby Kościerzyna, na minusie był Słupsk i spora część podmiotów była, że tak powiem, na głębokim minusie. W tej chwili podmioty są na plusie, podmioty, że tak powiem, są doinwestowane i tych pieniędzy, że tak powiem, na ochronę zdrowia nigdy nie żałowaliśmy. Ale tak wspomnę jeszcze, bo mówimy też o podsumowaniu 25-letnim jakby naszego województwa i samorządu, to oprócz, mówię, szpitala wojewódzkiego, który rzeczywiście tą inwestycją kluczową, jeżeli chodzi o ochronę dla Słupska i dla całego tutaj, dla całej ziemi słupskiej jest i będzie. Popatrzmy chociaż na przykład, co się dzieje w Koszalinie, gdzie ta inwestycja nie została zakończona, jakie ogromne kłopoty ma
Koszalin. Drzewa wyrosły już
30 lat. Został zaorany, tak na dobrą sprawę, ale też kłopoty, które wynikają z tego, że ten szpital jest po prostu w trudnej sytuacji takiej lokalowej.
No, to zmartwienie marszałka zachodniopomorskiego.
Ale nie tylko, nie do końca, bo ponieważ 70 km pomiędzy Słupskiem a Koszalinem powoduje, że przepływy pacjentów, chociażby na przykład z powodu zamknięcia oddziału neurologii, powodują, że w naszym szpitalu ci pacjenci
po prostu są... szpital w Sławnie jest chyba w nie najlepszej kondycji, bo to jest chyba szpital powiatowy. Ale też chciałem o to dopytać, bo czy...
Ale mogę, jeżeli mogę tylko dokończę jeszcze w kwestiach właśnie inwestycyjnych. I tutaj, że tak powiem, ogromnym przedsięwzięciem i ogromnym, że tak powiem, naszym sukcesem jest słupska psychiatria. To, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o słupską psychiatrię, jest to, że tak powiem, inwestycja na skalę, mówię, całego kraju, bo tak jak wyglądała psychiatria na ulicy Morcinka, czy tutaj na Wojska Polskiego,
nie chcemy o tym pamiętać chyba.
To był głęboki Gierek, a jeżeli nawet nie Gomułka. Tak? To było uwłaczające dla leczenia ludzi chorych, którzy musieli, że tak powiem, tam szukać pomocy. W tej chwili mamy po pierwsze uratowany budynek po części starego szpitala wojewódzkiego na ulicy Obrońca Wybrzeża. Piękna inwestycja, perełka architektoniczna, ale przede wszystkim godne miejsce do leczenia ludzi z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Także to jest ogromny sukces województwa. Będę to podkreślał, mówię, i tutaj decyzje marszałka były naprawdę słuszne i trzeba za to, że tak powiem, województwu podziękować, bo to jest, mówię, inwestycja na skalę całego Pomorza i województwa.
To ja jeszcze dodam do tego, o czym mówi kolega Iżykowski, że za chwilę będzie również młodzieżowa słupska psychiatria w jednym w tych pozostałych budynków na terenie szpitala, o czym informowałam wcześniej. Tak, my walczyliśmy i przyznam szczerze, kolega musi przyznać, że to ja zawalczyłam na sejmiku o niesprzedawanie tego obiektu, o wycofanie ze sprzedaży z uwagi na to, że znałam życzenia zarządu szpitala Centrum Zdrowia Psychicznego i wiedziałam, że taki, zresztą w dzisiejszej rzeczywistości, że ten obiekt jest niezbędny i najszybciej tam można stworzyć przyjazne miejsce dla leczenia dzieci i młodzieży. Także jestem z tego dumna. Już był
potrzeby
przetarg.
Potrzeby są ogromne.
Był przetarg, za chwilę przystąpimy do realizacji. Przetarg na wykonawstwo. Za chwilę przystąpimy do realizacji tego kolejnego etapu słupskiej psychiatrii.
No dobrze, a co zrobić z takimi szpitalami jak Szpital Miejski w Miastku czy Szpital Powiatu Bytowskiego, które właściwie nieustannie słyszymy, że mają jakieś kłopoty finansowe. Czy może one powinny być częścią tych szpitali pomorskich, Krzysztof Sławski, czy nie? Czy to nie ma sensu?
Po pierwsze...
Przepraszam, bo przypomnijmy, bo to był jeden szpital Miastko Bytów, znaczy były dwa, potem był jeden, Szpital Powiatu Bytowskiego, potem Szpital Miejski w Miastku się odłączył, został szpital w Bytowie, Szpital w Miastku jest szpitalem miejskim i też ma wiecznie kłopoty finansowe.
Tak, historia właśnie tak pokazuje, że brakuje trochę dalekowzroczności. Ktoś, kto by spojrzał na całą służbę zdrowia z pewnej perspektywy. Tutaj radni mówią o psychiatrii. Ja przypomnę, to właśnie decyzja o dokończeniu budowy szpitala wojewódzkiego uruchomiła, że pojawiły się nowe miejsca, gdzie można wykorzystać, gdzie można służbę zdrowia zainstalować. To właśnie spojrzenie... Dobra, tu dokończamy inwestycje, przenosimy, cały system został uruchomiony i teraz my jesteśmy z tego dumni. Dlatego brakuje mi takiego spojrzenia z Warszawy, bo to nie zrobi tego radny Żołowski czy tutaj koleżanka radna. To musi zrobić Warszawa, spojrzenie na tą służbę zdrowia z perspektywy
tylko
i z odległości.
Z perspektywy Warszawy to najłatwiej jest ciąć.
No to właśnie dlatego...
Może to powinno być spojrzenie regionalne bardziej, może powinno być.
Proszę zobaczyć. Powstały powiaty i powiat bytowski, biedny powiat bytowski otrzymał dwa szpitale. Dwa zadłużone szpitale. W latach 2006-2010 zainwestowaliśmy duże pieniądze, kredyty, żeby oddłużyć te szpitale. Nadal szpitale przynoszą straty. No, w ubiegłym roku szpital powiatu bytowskiego jest na plusie, minimalnym plusie, ale jest. Szpital w Miastku jest na minusie. Nie da się, jeszcze mamy do tego...
Ale szpital w Bytowie to chyba jest na plusie, dlatego że zamknął porodówkę, która przynosiła straty.
Też między innymi dlatego. Nie da się też reformować służby zdrowia, jeżeli płatnikiem jest Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli ktoś inny, kto, a nie zarządzający tym szpitalem. Więc cały system wymaga, może nie reformy, ale spojrzenia jeszcze raz na to, na ten obszar. Nie jesteśmy w stanie jako powiat, nie jesteśmy w stanie też jako województwo zrobić dobrego, sprawnego systemu, który przynosiłby też zyski we wszystkich szpitalach w naszym regionie. To się nie uda.
To jest moje wrażenie, ale tak się zastanawiam, czy przypadkiem samorządy z Bytowa i z miasta nie odetchnęłyby, gdyby ktoś powiedział, no to dobra, to przejmujemy te szpitale. No to Wawrowska.
Ja mam na ten temat, jakby zgadzam się po części z jednym i z drugim moim rozmówcą. Uważam, że przede wszystkim powinno nastąpić spójne zarządzanie medyczne, ale na szczeblu krajowym. Czyli generalnie powinno być jednak ta reforma, która spowoduje, że szpitale wojewódzkie będą szpitalami wysoko wyspecjalizowanymi, czyli specjalistycznymi, ze sprzętem, tak jak powiedział kolega Jerzykowski, dobrym sprzętem, ze specjalistami już wysokiej jakości, którzy na tym, wysokiej klasy, którzy na tym sprzęcie wysokiej jakości pracują, tak jak teraz mamy ten robot Da Vinci XI. Natomiast jeśli chodzi o szpitale powiatowe, to powinny one pełnić inną rolę, czyli takich placówek opieki podstawowej i powinien zostać również skierowany tam strumień, czyli tego, co my potrzebujemy jako pacjenci. Łącznie z porodówkami, bo tutaj dałabym też porodówki. Powinna być inna wycena, inny sposób finansowania, tak, żeby również i tym szpitalom zapewnić właściwe finansowanie, czyli kolega tutaj na pewno powie, bo ja się mniej znam, ale kolega jest specjalistą, czyli właściwa wycena usług tych procedur medycznych, bo do tej pory te procedury z tej opieki podstawowej są bardzo zaniżone, jeśli chodzi o finansowanie, i to właśnie wpływa również między innymi na te problemy finansowe szpitali. Czyli uważam, że przekształcić je wszystkie w spółki prawa handlowego i zrobić jedne wysoko wyspecjalizowane, a drugie dać im zadania z tej opieki podstawowej.
Ograniczenie działalności szpitali tych małych, miejskich, powiatowych zawsze się spotyka z protestem i to jest często jest sprawa polityczna. Burza się prawdziwa przetoczyła przez Bytów, jak zamykano porodówkę, i w miastku też wszyscy wiedzą, że trzeba by ją zamknąć albo coś tam zmienić, ale nikt nie ma odwagi tego zrobić.
Ale ja mówię, że porodówka powinna należeć do tych podstawowych, do tej opieki podstawowej.
No i kiedyś straty była straszne.
No i tutaj jest właśnie niewłaściwa wycena usług medycznych, bo należy wycenić to właściwie po to, żeby opłacało się taką porodówkę utrzymywać. Kiedyś to nie było z tym problemów. Porodówki były, nie wiem, praktycznie w każdym mieście. Należy też, wracając do zapewnienia komfortu opieki okołoporodowej. Ja uważam, że przy zmianie przepisów dzietność nam się zwiększy i wtedy to będzie miało sens. Tylko te procedury należy wyceniać zupełnie inaczej.
Sebastian Jerzykowski.
Ja mam troszkę tutaj może włożę kij w mrowisko, ponieważ reforma samorządowa i przekazanie podmiotów leczniczych samorządom spowodowały właśnie, że zaczęła się rywalizacja pomiędzy poszczególnymi podmiotami leczniczymi, pomiędzy poszczególnymi powiatami i pomiędzy poszczególnymi nawet województwami. Rzeczywiście koordynacja z poziomu kraju powinna mieć miejsce i ona generalnie jest, bo mamy przecież szpitale poziomu krajowego, to są oczywiście uniwersytety medyczne, to są szpitale kliniczne, to są instytuty, mamy poziom wojewódzki, czyli mamy szpitale wojewódzkie wysokospecjalistyczne, mamy poziom ten powiatowy i ten poziom naprawdę funkcjonuje. Tylko problem zaczął się wtedy, kiedy w podmiotach małych, szczególnie małych, że tak powiem, pojawiły się ambicje tworzenia szpitali specjalistycznych. I to spowodowało, że te szpitale wpadały po prostu w problemy. Bo trzeba znaleźć specjalistę, a specjalista, który przyjedzie do małego szpitala powiatowego, będzie żądał ogromnych pieniędzy. To jest zupełnie oczywiste. Będzie wymagał...
Ambicje zdecydowały?
Ambicje, tak. Poza tym mieliśmy też dwie reformy. Była reforma przecież, takie dwie próby reformy. Jedna to była pana profesora religii i druga to była pana ministra Radziwiła, które miały doprowadzić do tego, że szpitali będzie na terenie Polski mniej. Ale to właśnie samorządy, że tak powiem, w ramach swoich, że tak powiem, działań i swoich ambicji, jak gdyby utrzymania miejsc pracy i zadbania o swój majątek.
Czasami też prestiż, proszę przekonać burmistrza czy prezydenta miasta, że zlikwidujemy mu szpital, bo uważamy, że 30 kilometrów jest bardziej potrzebne i
większe. Wykoleiły te reformy, ale wydaje mi się, że w tej chwili mamy już sytuację i tutaj dobrym przykładem właśnie z Bytów, dobrym przykładem jest Człuchów, te szpitale, które przeszły taką restrukturyzację. Oczywiście to się może nie podobać, bo znika taki oddział,
znika taki oddział. To były decyzje bardzo niepopularne, no zamykanie porodówki.
Zawsze są niepopularne, ale do tego wrócę, bo ja może powiem od strony medycznej też, jakie są tutaj uwarunkowania, ale te szpitale po prostu zaczęły funkcjonować jak szpitale powiatowe, czyli ograniczyły swoją działalność do tych, że tak powiem, zadań, które nałożone zostały przez Narodowy Fundusz, czyli do podstawowych. Czyli mamy internę, pediatrię, chirurgię, mamy zakłady opiekuńczo-lecznicze, mamy rehabilitację, to czego potrzebują, że tak powiem, bardzo blisko siebie pacjenci. Przepraszam bardzo, no, ale czy w małym szpitalu powiatowym pacjent będzie miał wykonaną doskonałą, zabieg neurochirurgiczny? No to jest nielogiczne, bo tych zabiegów tam po prostu trzeba by zbudować zupełnie odrębną klinikę. Szpital się nie utrzyma. A wracając do kwestii porodówek i do opieki okołoporodowej, to problem jest jeszcze inny, bo tutaj decyzje, które powodują, że te szpitale są zamykane, nie są tylko i wyłącznie ekonomiczne. One wynikają również z przyczyn merytorycznych, medycznych, bo demografia, jaka jest, każdy z nas wie. O tym, że bijemy rekordy niedzietności w Polsce, to też wszyscy wiemy. Jeżeli w szpitalu powiatu bytowskiego rodzi się jedno dziecko albo w ciągu jednego dnia rodzi się jedno dziecko.
To było, zdaje się, 400 porodów do 500 rocznie.
Jeden poród albo półtora porodu dziennie. No to teraz proszę pomyśleć sobie o tym, że ludzie, którzy pracują i mają zapewnić opiekę, tak? To są lekarze, to są położne, mają zapewnić opiekę kobiecie rodzącej, no muszą po prostu mieć stały dostęp do tych czynności, które wykonują. Jeżeli te czynności nie są wykonywane, to bezpieczeństwo po prostu zaczyna być coraz niższe, bo przestajemy mieć praktykę w wykonywanych czynnościach. Więc mówię, utrzymywanie jednostek, gdzie będzie jeden poród dziennie albo jeden poród na dwa dni, naprawdę staje się nie tylko nieekonomiczne, ale niebezpieczne. I to jest też powód, dla którego te szpitale redukują te zakresy świadczeń.
Mamy pięć minut, jeszcze kosztem, jedno zdanie.
Przypomnę, że jeżeli mówimy o reformie, czy o modernizacji szpitali, czy w Miasku, czy w Bytowie, to się odbywa ogromnym kosztem społecznym, tak? Nie mówimy tylko o porodzie, tylko mówimy też o personelu. Jak tu kiedyś klasyk mówił, lekarz się wyżywi, tak? Ale personel średni, personel niższy, to naprawdę zaciska zęby, bo najniższa krajowa, trudności z otrzymaniem...
Dostęp do miejsc pracy, krótko mówiąc.
Absolutnie. Nie, przepraszam, że ja wchodzę w słowo, że tak powiem, panu Sławskiemu, ale absolutnie się nie zgadzam. Po pierwsze, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, jest ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia, która reguluje te wynagrodzenia, a poza tym, jeżeli chodzi o kwestię pracy, to praca szuka człowieka, a szczególnie medyka. Także pielęgniarki i położne kłopotu z pracą nie mają, a jeżeli chodzi o redukcję zatrudnienia w szpitalu powiatowskiego...
Na poziomie teorii to ja zgadzam się z panem, pan jest mistrzem świata, natomiast ja mówię o praktyce, bo ja miałem telefony od pielęgniarek, które były zbulwersowane. Muszą szukać pracy.
Chodzi o dojazdy do miejsca pracy po kilkadziesiąt kilometrów, tak? No to jest uciążliwe, co będziemy kryć.
I pracują, niestety nie pracują za 20-30 tysięcy, tak jak lekarze, ale pracują za znacznie mniejsze pieniądze, a muszą być też dostępne i muszą ciężko pracować, więc te reformy się odbywały, natomiast bardzo ogromnym, dużym kosztem społecznym i nie tylko mówię o społecznym typu rzeczy, gdzieś porodówkę szukać, ale też jeżeli chodzi o personel, który pracuje w tych placówkach mniejszych.
To na koniec, czym się powinien samorząd województwa zająć na nadchodzącej kadencji? Tak króciutko, żebyście państwo, zostały nam 3 minuty, po minucie dla każdego z państwa, czym się powinien ten region zająć w najbliższej kadencji? Co powinno się udać zrobić, żebyśmy zrobili kolejny krok rozwojowy? Pani Danuta Wawrowska.
No pierwszą rzeczą, o której mówi się, to jest kwestia elektrowni jądrowej.
No ale to jest inwestycja rządowa.
Ja wiem, inwestycja rządowa.
Samorząd tutaj niewiele może.
Ale ja wiem, że samorząd może również dużo, dlatego że to jest tak jak z tarczą antyrakietową. Tutaj samorządy zostały wyłączone z tej podstawowej działalności, ale przy okazji tejże inwestycji napłyną nowi mieszkańcy, dlatego że będą potrzebni pracownicy, powstanie nowa infrastruktura i to wszystko to są też samorządy. Pan mnie pytał o samorząd wojewódzki czy o samorządy lokalne?
Samorząd wojewódzki.
Aha, no to przepraszam, się chodzi o samorząd
wojewódzki. Czyli trzeba wykorzystać szansę związaną z budową elektrowni,
ale trzeba wykorzystać tę szansę, na pewno, tak. No i również siłownie wiatrowe na Bałtyku. Też trzeba wykorzystać szansę, dlatego że my za chwilę będziemy się przeprofilowywać jako region na te nowoczesne źródła pozyskiwania energii odnawialnej.
Krzysztof Sławski?
Jest kilka elementów. Mówię o tej poziomie twardym, czyli budowa sieci dróg, rozbudowa, modernizacja, ale też w sprawach miękkich. Z badań wychodzi, że brakuje współpracy na poziomie jednostek. Ja, jeżeli ktoś zapyta mnie dzisiaj, czym zajmuje się Wojewódzki Dom Kultury, pytam radnych, to powiedzcie mi, czym Wojewódzki Dom Kultury z Gdańska zrobił, co zrobił w Słupsku. To się teraz nazywa ładnie Nadbałtycki Dom, Nadbałtycki Centrum Kultury.
Ma inne trochę zadania, mam wrażenie.
Ale ma stricte...
Nie wnikając w statut tej instytucji.
To jest ta placówka o charakterze wojewódzkim. Więc brakuje czegoś takiego jak...
To jest nazwa tylko.
Przeniesienie informacji, przeniesienie pewnych zadań w dalsze części regionu.
Rozumiem, że pan radny uważa, że po prostu wprowadza w błąd ta nazwa.
Być może tak, ale to jest tylko nazwa.
Tak, a ma zadania wojewódzkie. Z badań wychodzi. Mamy wyniki maturzystów na poziomie średnim. Potrzebne są programy, które by uruchomiły tych najbardziej zdolnych uczniów. Kiedyś mieliśmy tak zwany program Zdolni z Pomorza. On kulał, on nie był najlepszy, ale ja byłem świadkiem, jak on funkcjonował i niestety tam są duże braki. I brakuje czegoś takiego jak pogłębienie wspólnoty, czyli ziemia słupska, ziemia gdańska, żeby to nie było dwa województwa, województwo gdańskie i województwo słupskie, tylko żeby to było jedno województwo pomorskie.
Ostatnie słowo Sebastian Niżykowski.
Ja pozostanę w tematach związanych z ochroną zdrowia i dla nas najważniejszym elementem, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, to jest, że tak powiem, dokończenie tego zamierzenia, które zostało podjęte, czyli utworzenia w Słupsku Centrum Onkologicznego. Radioterapia i, że tak powiem, wszystkie sprawy związane z onkologią, żeby pacjent z tego terenu otrzymywał kompleksową opiekę i kompleksowe leczenie na terenie słupskiego szpitala.
Bardzo Państwu dziękuję za wizytę w studiu. W naszym studiu, w studiu Radia Gdańsk Słupsku byli Danuta Wawrowska, Koalicja Obywatelska, Sebastian Niżykowski, radny bezpartyjny i kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Krzysztof Sławski. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Kłaniam się, Przemysł Łabuś. Do usłyszenia.
Samorządowy Piątek, Radia Gdańsk.